Witajcie, witajcie. Prawda siatki, zaczynamy. Cześć, z lekkim, przepraszam, kwadrans studencki, lekkie opóźnienie. Zgadnijcie dlaczego. Zgadnijcie dlaczego. Dobra, widzicie piękny taki banerek, który jest pode mną. Michał Winiarski, siatkarskim gigantem XXI wieku. Tak zdecydowali widzowie Prawdy Siatki. No to łączymy się z całą grupą. Jest z nami Lepka, gospodarz nasz. Jest z nami współgospodarz Kadziu.
Dzień dobry.
I jest siatkarski gigant Michał Winiarski. Michał, przede wszystkim te wielkie gratulacje dla ciebie, no bo to oczywiście jest zabawa, przede wszystkim zabawa. Natomiast no, nasi widzowie zdecydowali, że w tych 20 latach XXI wieku byłeś najlepszy.
Jurku, strasznie cię ucięło i nie zrozumiałem.
Zrozumiał tylko, że był najlepszy. I mówi znowu.
Ale przepraszam, zaczyna się znowu. Słuchajcie, chcę tylko jedną rzecz ustalić. Wszelkie problemy z łączami nie wynikają tylko z moich problemów z internetem, ale też...
Dobrze, to na początku. Jeżeli będzie zacinać Jurka, to ja będę tłumaczył to na język polski. Widzowie już się przyzwyczaili, także Michale, uzbroj się w cierpliwość. Zostałeś wybrany gigantem Prawdy Siatki. Wedle naszych widzów gratulujemy.
Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście bardzo mi miło z tego powodu, jak wspomnieliście, jest to zabawa, natomiast no zawsze takie rzeczy cieszą, tak? Na pewno w gronie tak wybitnych siatkarzy na pewno jest ogromną nobilitacją i bardzo się cieszę, że gdzieś zostałem w pamięci kibiców i swoją grą sprawdzają i zagłosowali. Bardzo dziękuję.
Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest dwóch zawodników, którzy w 2006 roku, przypominam tym młodszym kibicom, razem na boisku wywalczyli tytuł wicemistrza świata. Kadziu, czemu Winiar jest gigantem, a ty nie?
Ja byłem tylko i wyłącznie środkowym, byłem zawodnikiem do pomocy, a Michał z racji tego nawet, że był zawodnikiem kompletnym. Przyjmował, zagrywał, był najlepiej blokującym skrzydłowym obok jak kiedykolwiek miałem przyjemność grać z takim zawodnikiem. Bardzo, bardzo blisko swojego środkowego, bardzo mocno pomagający do pierwszego tempa, do pipa. Czucie mięśniowe, atak, ręka. Jako zawodnik Misiek miał wszystko. Dzisiaj dołożył do tego plus 10 kg, więc moc ewentualnie byłaby większa na potrójnym bloku, radziłby sobie w tej opcji siłowej. Ale Michał był naprawdę kompletny. Nie widzę jednego elementu, nawet takiego głębokiego technicznego, jak wystawa piłki sytuacyjnej, granie nogą, wszystkie rzeczy związane z zachwianą pozycją ciała, zagrywka, tak jak powiedziałem, blok, atak, przyjęcie. Kompletny gracz. Tak jak porównuję zawsze do Sebastiana Świderskiego, Dawida Murka, do tych wielkich zawodników, przy których ja zaczynałem reprezentacyjną przygodę, Michał się pojawił i był takim ucieleśnieniem wszystkich dobrych rzeczy polskiej siatkówki. Dlatego nie dziwię się, że kibice głosowali. Ja osobiście głosowałem w finale na Szampona, na Mariusza Wlazłego, bo Mario miał to coś, taką nienaturalną skoczność, elektrykę w ręku. On miał strasznie małą dłoń i jak jemu się wydawało, że elementy niektóre wykonuje dobrze technicznie, to ta dłoń była za mała do piłki, więc jak zagrywał, to nikt nie mógł tego przyjąć, a jak atakował, to nikt nie mógł tego obronić. Misiek był kompletny, no i Misiu muszę przyznać po latach, że chyba jeżeli byśmy wybierali najlepszego piłkarza wśród siatkarzy, to Michał Winiarski też w finale, może z Dawidem Murkiem musiałby się zmierzyć.
Czyli widzisz, Michał, zabrakło tylko ci małej dłoni i by Łukasz na ciebie zagłosował, a tak to musiał oddać głos na Szampona niestety.
Ale nie wiem, czy się Misiek ze mną zgodzisz. No Mario ma taką malutką dłoń. Jemu jak się wydaje, że nakrywa piłkę, to ta piłka ma wsteczną rotację.
Tak, tak.
Słuchajcie, zdiagnozowałem, że ktoś ma gorszy internet ode mnie i tym kimś jest Michał. Michał, ja z kolei oddałem głos na ciebie w tym finałowym zestawieniu. bo twoja kariera wydawała mi się o tyle bardziej kompletna, że wyjechałeś do Trento, zdobyłeś Ligę Włoską, zdobyłeś Ligę Mistrzów, później też nawet spróbowałeś tego też trudnego chleba rosyjskiego. I dlatego mój głos wtedy chyba przeważył na 3-2, oczywiście podkreślając, że to była zabawa. No to w takim razie jako zawodnik, no naprawdę musisz być spełniony, no bo zdobyłeś i reprezentacyjnie wszystko, i klubowo, no i klubowo też wszystko.
No tak, no moim, ja miałem gdzieś tam, jak zaczynałem grać, gdzieś tam jakiś sobie cel zakładałem, tak? I najpierw moim marzeniem było do reprezentacji Polski juniorów. To mi się udało. Potem marzenie było grać w Plus Lidze. I po 4 latach grania w Plus Lidze postanowiłem po prostu też wyjechać i spróbować swoich sił we Włoszech. Wiedziałem, że tam liga w tamtym momencie była naprawdę bardzo mocna. Przynajmniej już teraz 14, ale wydaje mi się, że 14 zespołów. I tam na każdy mecz po prostu jechało się i trzeba było walczyć i nigdy nawet nie wiedziało się, jak się jechało do 14 zespołu, czy wróci się ze zwycięstwem. Grali sami reprezentanci i moim wielkim takim marzeniem było zagrać w Lidze Włoskiej i to mi się udało. Też miałem to szczęście, że klub Trentino w tamtym okresie, jeszcze jak ja przychodziłem, to był drużyną, która klasyfikowała się gdzieś wokół 8-9 miejsca i tak też było w moim pierwszym sezonie, że awansowaliśmy 8 miejsca. Natomiast potem zaczęła się budowa tego Trentino, gdzie przyszedł Matej, przyszedł Nikola Tojczew przyszedł, tak? I można powiedzieć, że to były takie, nie chciałbym powiedzieć najlepsze lata, ale zdecydowanie topowy, jeżeli chodzi o siatkówkę klubową, no bo wtedy we Włoską wygraliśmy ten klub i to było na pewno ogromne przeżycie. Jeżeli chodzi o reprezentację, to też miałem przyjemność i szczęście grania z zawodnikami tak naprawdę dwóch generacji, tak? No bo była ta generacja starsza, był tak jak mówił Kadziu, Dawid Murek, Sebastian Świderski i to byli ludzie, których ja gdzieś tam oglądałem jako młody chłopak i potem zaczęła się moja przygoda z reprezentacją i też patrzyłem na nich z podziwem i dla mnie było czymś niesamowitym, że mogę obok nich stać i trenować. I potem jakby ja przeszedłem i przejąłem od nich tą pałeczkę i weszła też młoda generacja. I myślę, że tak fajnie się uzupełnialiśmy i dopiero gdzieś ten zlepek dwóch, nie reprezentacji, ale dwóch pokoleń dał nam pierwszy sukces w 2006 w Japonii. Zresztą Kazi może potwierdzić, bo był i nie tylko pomagał i czasami nawet się udało zdobyć parę punktów. Tyle.
Zlepek mi się podobało. Kaziu, bardzo proszę.
Karierę reprezentacyjną Michała oglądaliśmy wszyscy na antenach Polsatu i to widzieliśmy. Ja bym chciał trochę powiedzieć o tym, jak Michał pojechał do Włoch, do Trento, żebyśmy zrozumieli rozmiar jakby kapelusza, który nagle nałożył Michał na głowę. Pojechał do Trento, które się budowało, ale ja pamiętam końcówkę ligi, wtedy tych spotkań jeszcze się nie oglądało w telewizji. Mi się graliście w tym zaciętym ćwierćfinale z Cuneo, które wygrało, Żiba na dwójce, meczowa piłka w 5 meczu i on dostaje czapę od ciebie. My to znamy tylko z twoich opowieści. Pamiętasz tą historię?
Jeszcze raz, Kaziu, bo przerwało.
Pierwszy sezon we Włoszech, Cuneo pierwsze, Trento 8, bardzo duży, ciężki...
W finale z Cuneo.
I czapa na Żibie.
To zrozumiałem, natomiast coś z...
Po drugiej stronie Żiba, czapa na pojedynczy. Po drugiej stronie siatki stał Żiba. Była końcówka meczu, ostatniego meczu. Pojedynczy blok na Żibie, a to były dla nas nazwiska Cuneo, Żiba, coś czego w polskiej siatkówce, klubowej siatkówce nie było. I później Michał wraca na reprezentację, my tylko znamy wyniki, a on nam pokazuje i opowiada, jak te mecze wyglądały. I to był przeskok taki, że to nie był Paweł Zagumny w Padwie, Marcin Nowak, Piotrek Gruszka, Dawid Murek w Panathinaikosie, czy Świder w Perugii, bo wtedy Misiek pojechał do takiego Trento, które naprawdę odniosło ogromny sukces, więc to było, Michał był taką osobą, która po pierwsze wyjechała, po drugie odniosła sukces, a po trzecie to był gość namacalny, bo jeszcze chwilę grał wcześniej w Bełchatowie, jeszcze wcześniej w Częstochowie i nagle ogląda wielki, wielki świat, więc tutaj jakby młodszym kibicom warto przybliżyć, że to był niesamowity przeskok. Dziękuję.
Nie, tylko że czekamy, aż dojdą twoje słowa do Michała.
Jest bardzo, bardzo muszę się skupić po prostu, bo zrywał do końca. Jestem w stanie zrozumieć, staram się nawiązać do tego, co udało mi się wychwycić. No faktycznie ten pierwszy sezon we Włoszech, graliśmy z 8 miejsca z pierwszym zespołem, no bo wiadomo, gra się play-offy 1-8. I tam faktycznie graliśmy z Cuneo i pamiętam, że byliśmy bardzo bliscy sprawienia sensacji. Po pierwsze spotkanie pojechaliśmy do Cuneo i wygraliśmy 3-2, grało się wtedy do 2 zwycięstw. Później Cuneo przyjechało do nas i niestety przegraliśmy 3-2 i trzeci mecz wygrali oni też 3-2 i bardzo, bardzo zacięta walka. I to jaka była sytuacja, że tak naprawdę 8 zespół był w stanie zbudować ten pierwszy. Pamiętam też, jeżeli Kaziu o tym mówił, bo udało mi się zablokować Żibę, jeżeli dobrze wychwyciłem, bo coś mówił, złapałem ten Żiba i blok, to faktycznie tak było. Było coś niesamowitego, bo ja tych zawodników, proszę sobie wyobrazić, jakie dla mnie na początku były ogromnym przeżyciem sama reprezentacja, a potem jak się zawsze oglądało reprezentację Polski, to widziało się po drugiej stronie czy Serbów, Amerykanów, czy Brazylijczyków, czy Rosjanów i w tamtym czasie oni byli bardzo, bardzo mocni. I wtedy można powiedzieć grać przeciwko nim, grać razem z nimi w zespole pozwoliło mi się rozwinąć, gdzieś tam pewność siebie złapać, gdzieś docenić to, w jakim miejscu jestem. Jest ogromnie, dał mi dużo nauki, dużo dobrych doświadczeń i przede wszystkim myślę, że tak naprawdę we Włoszech się winąłem.
To ja teraz, jak już na wspominki się zbieramy, to ja teraz wspomnę 2007 rok, nie, albo 2007, albo 2008, ale chyba 2007 rok. Byłem na wakacjach we Włoszech i zadzwoniłem do Michała Winiarskiego i Łukasza Kiewiewicza, najpierw u jednego w Trydencie, a potem u drugiego w Mediolanie chyba wtedy. I poznałem wtedy obu pierwszy raz w życiu tak na wywiad dla Przeglądu Sportowego, którym wtedy pracowałem. I słuchajcie, różnica między tymi dwoma panami była taka, że Michał Winiarski pojawił się 5 minut przed czasem, zamówił espresso, po czym był totalnie do dyspozycji, natomiast Łukasz Kadziewicz pojawił się wyluzowany 15 minut po czasie, schodząc tylko z góry bloku na dół do restauracji, w której, nad którą mieszkał, i zapytał, o czym ty chcesz gadać, przecież my nic nie mamy do powiedzenia.
Kadziu zaciska zęby.
Ale po czym udzielił normalnie tego wywiadu. No to tyle. Łukasz, możesz odpowiedzieć.
Wywołałeś demony.
Ja muszę teraz spróbować, bo ja tutaj po gestykulacji, że jest coś śmiesznego, ale nie wychwyciłem nawet co.
Michał, to ja cię tutaj teraz usunę. Spróbuj może zmienić miejsce, bo słuchaj, bo teraz przez ciebie znowu ja zbieram za mój internet. A może do okna gdzieś coś, kurczę, chociaż chwilę, ja cię zabieram na chwileczkę. Zobaczymy, czy to poprawi, bo rzeczywiście to trochę nie ma sensu, jak ty nic nie słyszysz.
Znaczy, ja jestem za tym, żeby Michał zabawił się w stenotypistkę i pisał wszystko, co chce powiedzieć nam, a ja będę mu wysyłał SMS-y, jaka jest akcja.
Dobra, Kaciu, to ja ciebie zapytam, skoro tutaj przemieszczał się będzie Michał.
Jerzy, ja mogę tylko przygotowany przez ciebie program wziąć na śmiesznie, no bo przecież nie jestem w stanie ci zwracać uwagi, że nie są dograne podstawowe szczegóły. No.
Ale o co ci chodzi?
No,
o co ci chodzi?
Nastawiłem.
Czy ja mam odpowiadać teraz za internet każdego ludka w Polsce?
Tak.
Twojego, no mój internet.
Dobra,
już działa.
Dawaj. Jesteśmy tu dla ludzi. Zapytaj o coś takiego fajnego.
Nie no, chodziło mi o trenerską już teraz karierę, chociaż wrócimy do tej zawodniczej, bo my wczoraj też rozmawialiśmy o Miśku, nie? I zobacz, że no kompletnie Michał Winiarski nie pasował w jakieś takie ramy trenerskie, patrząc na jego jako człowieka w trakcie kariery zawodniczej. Zupełnie się to nie poskładało, a zobacz, jak się poskładało. No i dlaczego?
Widzisz, to jest właśnie ten obraz Miśka, kiedy miał 19, 20, 25 lat, to był zawodnik tylko i wyłącznie sfokusowany na tym, żeby grać w siatkówkę, przyjść na trening o odpowiedniej porze, nie zapomnieć butów, torby. No jakby ktoś 15 lat temu zapytał mnie, czy Michał Winiarski będzie trenerem, to bym powiedział, no na pewno będzie kimś ważnym w świecie polskiej siatkówki, ale nie trenerem. To też pokazuje, jak sport rozwija ludzi, bo dzisiaj Misiek na pewno czerpie z tego, co zobaczył we Włoszech, z tego, co zobaczył w Rosji, z jakimi ludźmi pracował, z kim siedział w szatni. To bardzo wpłynęło na Michała. Nie wiem, czy mnie słyszysz, pokiwaj głową, jako na trenera i jako na człowieka, ale nie, 15 lat temu bym nie powiedział, że Michał Winiarski będzie wziętym trenerem w naszej lidze. No ale 15 lat temu opowiedział mu sobie, że ja będę menadżerem w jakiejś dużej dyskotece. No. Michał jest trenerem, a ja nie jestem menadżerem.
Słyszałeś, Michał? Nie.
Nie.
Znaczy, ja idę zakład, że w domu te kafelki wyłożone i przesiadł się z jednego miejsca w drugie i nadal jest to samo.
Czekajcie, ja może zmienię miejsce, bo po prostu...
No właśnie. No zmień, Michał, zmień. Wyłączymy i
zmień. Słyszałem wszystko bardzo dobrze, no i ty coś tam namieszałeś.
Ja? O, teraz było dobrze.
Nie, bo ja idę w zakład, że Jurek przełączył internet od Winiara i wziął sobie, dlatego dzisiaj Jurek jest dobrze, a Winiarowi odebrało. No.
Michał, a jak mnie słyszysz, to spróbuj zmienić rzeczywiście miejsce. Ja się wyłączę. O.
No, jak nie, bo... Michał, po tej nieobecności w tym samym miejscu.
Ja właśnie, ale trzeba Michałowi powiedzieć, że kwarantanna się skończyła, można już bunkry opuścić tak delikatnie.
Ale te kafelki są w całym domu. Bunkiem.
O Jezus, nie. Dobra.
Znaczy słuchajcie, znaczy jest śmiesznie, ale podejrzewam, że widzowie, którzy włączyli się dla Michała Winiarskiego, mogą troszkę być naraz wkurzeni.
Mogą, ale to chyba aż mi się w głowie zakręciło, przysięgam, bo i tak będzie na mnie, rozumiecie, nie? To jest tak jak ze słabym zawodnikiem, który gra fatalny sezon, zagra jeden dobry i tak będzie na niego. No.
Jak tam Jureczku w FIFA poszło?
To dzisiaj wieczorem są efekty. Nie będę spamował.
O której godzinie?
O Jezus, nie wiem.
Da się to gdzieś obejrzeć?
Nie wiem.
Słuchajcie, szukajcie w programie FIFA 20 Jerzy Mielewski.
Dobra, słuchajcie, czekam teraz na Michała, czy jeszcze się zdoła do nas podłączyć. Bo miało być o Michale, to może będzie o Michale bez Michała. Dobra, to też może się wydarzyć przecież. U nas w kanale się może wszystko wydarzyć. A słuchajcie, ja wam teraz zdradzę, tak żeby troszeczkę nadrobić czas, że Kaziu jest troszeczkę poddenerwowany, gdyż no dzisiaj ma trening. Pochwal się, Kaziu.
Jak codziennie. Ja pędzę na sport, więc umówiliśmy się, że do 11 skończymy.
Dzisiaj naprawdę mam idealny przykład dla tych naszych młodych mistrzów świata, juniorów, którzy weszli do reprezentacji. Panowie, wasi następcy chodzą już po tym świecie, próbują odbijać piłkę. Dzisiaj pracuję z zawodnikiem 14-letnim, 197 cm wzrostu, 52 stopa, świetny motorycznie, świetny ruchowo. Mam przyjemność dzisiaj z Wiktorem, trenerem personalnym, odbyć taką jednostkę z tym młodzieżowcem, więc jestem pod wrażeniem tego chłopaka, więc drodzy młodzi siatkarze, jeden, drugi cykl olimpijski i tak jak powiedziałem, no właśnie następcy już szukają tych mięśni głębokich, korów, uczą się odpowiedniego wzorca ruchowego przy przysiadach, więc jak mówił Gianni Kretu, watch out!
Uważa. Ale jesteś, ja powiem wam szczerze, że jestem tak rozbawiony całą tą dzisiejszą sytuacją, że
ja mogę wrócić do Michała Winiarskiego i
czekaj.
Mam pytanie do Łukasza a propos tego, co powiedziałeś a propos trenera, abstrahując od tych wzorców, które on pobrał w ligach włoskiej czy rosyjskiej i polskiej. O,
lepiej.
Ja.
Lepiej, lepiej.
I ja się kręcę.
Nadal.
I o to chodziło. Dobra.
Ale jakby co, to wysyłaj nam gołębie.
Dobra, Michał, w takim razie od razu przechodzimy do ciebie. Opowiedz teraz o tej przygodzie rosyjskiej, bo też nasi widzowie tutaj dopytują. Rosja, Włochy, zupełnie inna bajka. Teraz nasi wyjeżdżają do Rosji, choćby Bartosz Bednosz do Kazania, ty w Urengoju ten rok spędziłeś. Fabian Drzyzga, mistrzem Rosji, został w tym sezonie przerwany i tak dalej. Maciej Muzaj, być może znowu zagrał. To był trudny rok.
Bardzo, bardzo trudny rok dla mnie, szczególnie dlatego też, że no, grałem w klubie, który, żeby zagrać mecz u siebie, musiał lecieć 5 godzin z Moskwy do Urengoju i zmieniam na dodatek jeszcze czas. Także to było ogromne wyzwanie, bardzo dużo podróży. Natomiast to była też jakby jedyna szansa, żeby sprawdzić się w tej lidze rosyjskiej. Wiedziałem, że jest to bardzo trudna liga, przede wszystkim jeżeli chodzi o poziom zagrywki i fizykę, bo wiemy, że tam raczej preferuje się siatkówkę fizyczną i byłem bardzo ciekawy, jak się tam odnajdę, chciałem spróbować, no i oczywiście te aspekty finansowe sprawiły, że spróbowałem i faktycznie bardzo ciężki rok.
Wypłacili wszystkie ruble?
Tak.
Ty byłeś ze Spiridonowem też taką barwną postacią na rynku siatkarskim. On zawsze, jak się gdzieś pojawia zdjęcie Michał Winiarski, to tylko I love you bro. Różne są. No niestety z nie najlepszej strony przedstawia się na rynku polskim. Natomiast no, ciebie bardzo szanuje i zawsze poważa ten zawodnik. Da się wyżyć z nim?
Ja z nim byłem w pokoju, tak? To już. Proszę, śmiejcie się, natomiast akurat na to wpływu nie mieliśmy, bo trener De Giorgi sam dobiera dwójki w pokojach i niestety, albo stety tak się zdarzyło i dla mnie trudny temat, bo ja wspominam naprawdę bardzo dobrze Aleksieja. Przede wszystkim dlatego, że on był taką postacią bardzo pozytywną, rozgadaną, lubił też pożartować, był bardzo otwarty. Generalnie Rosjanie są bardziej tacy zamknięci, nie są, no, nie chcą tak od razu rozmawiać, muszą kogoś poznać, muszą się do kogoś przekonać. Natomiast on był jakby od razu taki też otwarty i niejednokrotnie mówił mi, jak bardzo lubi grać w Polsce, niejednokrotnie śpiewał Polska Biało-Czerwoni. I troszkę mnie dziwiło potem jego zachowanie. Na pewno poznałem go zupełnie z innej strony.
Ja mam dla ciebie wytłumaczenie, Michał, dlaczego tak się stało, bo w pewnym momencie po prostu on zaczął obserwować na Instagramie Jureczka i od tego się zaczęły wszystkie kłopoty.
Stale mi dopisuje różne rzeczy. Stale mi dopisuje. No ale widzicie, no to jest zupełnie inna opinia niż ta, którą buduje wokół siebie trochę Aleksiej Spiridonow, ale skończmy to. Wracamy teraz, no trochę tak błądzimy, ale wracamy do Trentino. Czy Radostin Stolczew z kolei To jest największy kat, z którym przyszło ci pracować. Czy ty teraz jako trener wykorzystujesz i co wykorzystujesz z tej szkoły Rado Stojczewa, czyli no tak naprawdę no twórcy wielkiego Trentino?
No tak, Rado przyszedł razem z Matejem do Trentino i to był jego pierwszy rok jako trenera i od razu też osiągnęliśmy fantastyczny wynik. On jest. Nie wiem, jak teraz wygląda też jego warsztat. Na pewno też w jakiś sposób się rozwinął. Natomiast w tamtym okresie pamiętam, bardzo dużo trenowaliśmy. Zostawaliśmy w sali, czasami nawet pod godzinami rozmawialiśmy. Dużo było przygotowania taktycznego. On żył 20 na dobę siatkówką i no czasami wręcz jak wychodzić gdzieś tam się uciec, nie trafił tylko po drodze, bo trafił do domu. I to było, można powiedzieć, ten rok no fantastyczny, tak? No bo zawsze inaczej się wspomina całą przygodę, jeżeli osiąga się dobry wynik. Problem się tworzy wtedy, jak gdzieś tego wyniku nie ma, traktuje się ciężko i traci się dużo zdrowia. Ja tak naprawdę po 2 latach trenowania musiałem gdzieś poddać się też operacji barku i nie wspominam ostatniego roku bardzo dobrze i sam, mimo tego, że miałem propozycję zostanie jeszcze 3 lata we Włoszech, to sam chciałem wrócić już do Polski, bo zależało, miałem po prostu inny też punkt widzenia i spojrzenie na siebie.
A powiedz mi tylko jeszcze,
Stojczew czy Lozano?
Ale pytasz w jakiej kwestii?
W aspekcie szkoleniowym i ludzkim.
Ja zdecydowanie Lozano, ponieważ raz, że darzę go większą sympatią, był w tamtym okresie dla nas, można powiedzieć, no nie chcę mówić Bogiem, ale kimś, kim tak naprawdę... Ktoś, kto pokazał nam tą profesjonalną siatkówkę z innego punktu widzenia. Ktoś, kto walczył o nas, ktoś, kto doprowadził nas do pierwszego zwycięstwa, ktoś, komu zaufaliśmy i tak naprawdę treningi w Spale, zresztą Kasia może potwierdzić, bo zawsze ostatni przybiegał, jak trzeba było biegać w okresie. To... Tak. To sprawia, że...
Ale poczekaj. Przybiegałem w końcowej grupie, ale jako jedyny kończyłem ten trening sprintem, bo zawsze toczyłem bój z Pawłem Zagumnym o to, kto przybiegnie ostatni. I te 200 metrów ostatnich, jak wy już piliście wodę, to ja szedłem do odcięcia z gumą, więc jakość była zachowana.
Jest, bo ja się cały czas boję.
Mi się wydaje, że Michał to
słyszałeś mnie?
Prawą ręką.
Słyszałeś mnie?
Tak. A mnie słychać teraz?
Tak.
Wszystko się zgadza, tylko chciałem powiedzieć, dlaczego zawsze kończyłeś sprintem, bo przez 30 minut kumulowałeś tą energię, gdzie wszyscy biegli i dawałeś sobie wszystko, ty kumulowałeś. Tak, po prostu jak... Ustań Pol praktycznie się z Pawłem i to się zgadza.
Kasiu, nie śmiej się.
Łukasz ale byłby w stanie z wami wykonać bieg Indianina wedle Phila Dicksona, czyli dogonić prowadzącego, bo ten bieg polega na tym, że jeden prowadzi, a ten ostatni, czyli Guma albo Łukasz, musi w pewnym momencie dogonić pierwszego. Póki nie dogoni, to oni muszą cały czas biegać. Dogoniłby czy nie?
Do dzisiaj byśmy biegali. Ale na sekundę muszę wrócić jeszcze do tego, co powiedział Misiek na temat trenera Stojczewa, bo każdy tak odbiera Bułgara. Ja z nim nie pracowałem w kategoriach, że przyszedł i rozpoczął swoją taką katorżniczą pracę w Trento. Ale Stojczew prawdziwego warsztatu szkoleniowego uczył się od trenera Alekny w Dynamo Moskwa, gdzie był przez 2 lata. W tych latach 2-5, 2-7 i moim zdaniem bardzo mocno ta szkoła rosyjska, ten drill, który w Dynamo panował pod ręką trenera Alekny, on bardzo mocno zabrał do swojego warsztatu i w Trento to był taki troszeczkę poligon doświadczalny, czyli przychodzę do europejskiego mocnego klubu i teraz wam pokażę, więc Stojczew gdzieś tam tą rosyjską siatkówką też był naznaczony.
Na pewno, na pewno. No przede wszystkim, jak już wcześniej powiedziałeś, gdzieś chłonął tą szkołę rosyjską, pracował z Alekną bodajże i Matej też grał. Alekno to był?
Tak.
Bo teraz już.
Tak, 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 tak.
I faktycznie, no, po tym jak już wyjechałem do Rosji, no to można powiedzieć, że te szkoły gdzieś tam się pokrywały. Sposób mówienia, sposób traktowania zawodników, no to jednak zdecydowanie zgadzam się, że to jest bardziej rosyjska szkoła.
A kto był twoim winiar w czasie pobytu w Trentino takim najbliższym człowiekiem? Jeśli chodzi o siatkarza, twoim przyjacielem, z kim spędzałeś najwięcej czasu, z kim tak charakterologicznie się dobrałeś. Był ktoś taki?
Ja zawsze miałem dobry kontakt z południowcami. Jeżeli chodzi o Włochy, to pierwszy rok to byli zawodnicy z Włoch, też Brazylijczycy. Ogromną przyjemność też grać z Nikolą Grbiczem, gdzie ja go uważałem jako taki przykład siatkarza, który ma nerwy ze stali, który w tych decydujących momentach zawsze miał tą kamienną twarz i dla mnie było czymś niesamowitym grać wtedy z nim i nawet wydawało mi się, że no nie mam prawa nawet nie schodzić piłki, jak mi wystawi. Gdzieś tam takie się pojawiały myśli w głowie. I gdzieś ten kontakt, myślę, że zawsze gdzieś i z Włochami, Brazylijczykami. Natomiast uważam, że to też zależy od charakteru, od tego, czy z kimś jest po drodze, czy nie. I w każdym zespole gdzieś miało się jakiegoś ulubieńca, w każdym zespole miało się jakąś taką grupę, z którą się razem przesiadywało. I tak to funkcjonuje.
No ale ja jak na przykład patrzyłem na i patrzę dalej na teraz trenera, wtedy rzeczywiście no, legendę rozegranie, czyli Grbicia, no ja bym na bezludnej wyspie sam z nim nie chciał zostać mimo wszystko. A ty byś zabrał właśnie Grbicia na bezludną wyspę, gdybyś miał swojego przyjaciela w tamtym okresie oczywiście.
Tak, zdecydowanie tak. Na pewno by sobie poradził.
Oj, dobra, mnie już żół boli. Lepka jedzie teraz.
Nie, no, ja znaczy przyznaję, że ja bardzo lubię Jureczka, ale idąc tym tropem w takim razie nie mógłbym go zabrać na bezludną wyspę, bo by sobie nie poradził.
Ja dobrze to końcówki, tylko zrozumiałem, czy zabrałbyś go na bezludną wyspę, ale nie zrozumiałem wcześniej, co powiedziałeś, Jurek.
Znaczy Jureczka bym sobie nie zabrał, bo idąc tym tropem, którym ty powiedziałeś o Grbiciu, że on by sobie poradził, to Jurek by sobie nie poradził na bezludnej
wyspie. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej. No teraz to my nie wiemy, Michał.
Jurek, ale ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tych twoich faworytów klubowo-reprezentacyjnych. Jeżeli nie było Mariusza Blazłego w reprezentacji, to kto to był takim twoim najbliższym kumplem jeszcze?
Ojej, no mieliśmy naprawdę świetną grupę. No nawet jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w 2014 roku, no to spędzaliśmy ze sobą w dużym gronie czas. Czy to w świetnie ale graliśmy w karty, tak? Czy gdzieś, jak już sam turniej trwał, były spotkania po fizjoterapeuty, cały czas rozmowy. To był taki naprawdę team z prawdziwego zdarzenia.
Dobra, to teraz jesteś trenerem, Michał. Masz różnych zawodników do prowadzenia. Wolisz poukładanych, spokojnych, takich rzetelnych, czy nie wiem, czy choćby takich jak Kaziu, który pewnie czasami zapominał pójść spać przed meczem.
Słuchajcie, ale oglądacie na pewno Last Dance i wiecie dobrze, że są tacy zawodnicy, że nawet jak wrócą o drugiej w nocy, to potem grają następnego dnia perfekt. I Kadziu był tym zawodnikiem.
Nie Marcin, jeżeli wychodzisz i masz zamiar wrócić o drugiej, to lepiej zostań w hotelu, bo to nie ma sensu.
Dobra, dajmy odpowiedzieć Michałowi.
Oczywiście każdy zawodnik jest inny. Bardzo, bardzo fajnie się czuję z grupą młodą, która ma cały czas każdego dnia polepszania swoich umiejętności i zdecydowanie łatwiej się pracuje na pewno z taką grupą, gdzie słucha, podąża i ciągnie ten wózek w jednym kierunku. Są też oczywiście zawodnicy bardziej doświadczeni. Są też zawodnicy właśnie tacy jak kolega właśnie w pokoju. Natomiast jeszcze nie miałem ten rok w samych superlatywach, bo miałem idealne charaktery do pracy. Miałem idealny zespół, który codziennie przychodził i nie dosyć, że był sobie fajną atmosferę, w której aż przebywanie to była przyjemność. Jeszcze codziennie rozwijał swoje umiejętności i no nie mogę powiedzieć o innych zawodnikach, bo to był mój pierwszy rok, tak?
A powiedz mi w takim razie, Michał, czy uważasz, że Bartek Filipiak, który też zrobił w tym sezonie duży postęp, zmierzy się z butami Mariusza Wlazłego? Udźwignie czy nie?
Dziękuję raz, bo przerwał mnie.
Bartek Filipiak, czy jak wejdzie w buty, czy atakującego Skrypek jest Skrypą Chatów, tak? Czy on ma taki charakter, że jest w stanie szybko udźwignąć to? No bo to jest coś, no zakładasz taką koszulkę na pozycji, w której grał legendarny zawodnik 12 lat w PGS Skrypą Chatów.
To może to pytanie skierujemy na razie do Łukasza, póki łączy się.
Czekaj,
nie poznamy.
Łukaszu, mów.
W ogóle wyłączyło.
Nie poznamy odpowiedzi do momentu, kiedy nowy atakujący PGS Skrypę Chatów nie zadebiutuje w tym klubie, a takie gdybanie. Jest takie nieładne powiedzenie, że nie ma osób niezastąpionych, ale historia sportu pokazuje, że pewne nazwiska tak mocno wryły się w klimat, w strukturę klubu, w pamięci kibiców, że wyrzucenie nagle ich nazwisk jest praktycznie niemożliwe. Nawet jakby Bełchatów osiągnął wielki sukces, to osoba Mariusza Wlazłego w Bełchatowie zawsze będzie moim zdaniem traktowana jak ikona. To jest człowiek, który wzrastał razem z tym klubem i nikt mu już nie odbierze tego, co z nim wygra. A nowy atakujący, który dojrzewał pod ręką Michała Winiarskiego, ma ogromną szansę. Pytanie, czy da radę? Moim zdaniem temu zawodnikowi nadal dużo brakuje do takiego topowego atakującego naszej ligi. Brakuje mu takiej precyzji, jeżeli chodzi o trzymanie kierunków. Ma niesamowitą fizykę, ma skoczność, siłę, ale też ogromny jeszcze potencjał do tego, żeby się rozwijać, bo nie jest to na dzisiaj moim zdaniem pierwsza piątka atakujących w naszej lidze.
Słyszałeś, Michał?
to było do mnie, bo ja nie wiem, końcówkę tylko było.
Mówiłem o twoim atakującym, że mówiłem o Filipiaku, że miałeś go pod ręką w tym sezonie, zrobił postęp jakościowy, ale tam jest bardzo dużo jeszcze miejsca na rozwój. Ja jestem lekko zaskoczony transferem do Bełchatowa, bo Mariusz Wlazły jest ikoną, nikt mu nie zabierze medalu, czy tych mistrzostw Polski, które wygrał, ale Filipiak dla mnie na dzisiaj nie jest pierwszą piątką atakujących w naszej lidze.
Ja uważam, że na pewno Bartek rozwinął swoje umiejętności, był ważnym punktem naszego zespołu, przede wszystkim jeżeli chodzi o atak i zagrywkę. Myślę, że zrobił ogromny postęp i też dużo piłek podbił nam w obronie. Ja myślę, że to jest siatkarz, który cały czas się rozwija i dla nas był bardzo ważny i myślę, że to było widać na boisku.
Powiedz mi, Michale, a kto jest, bo mówiłeś, że są zawodnicy, którzy muszą się wkomponować w różne sytuacje, którzy muszą tworzyć kolektyw, każdy ma jakąś swoją rolę. Kto jest u ciebie był albo jest takim zawodnikiem, który jest najbardziej wyluzowany poza boiskiem, który tworzy też atmosferę, który potrafi rozładować w szatni, który ma taki luz?
Więc ciężko mi jest mówić o szatni, bo wiadomo, szatnia rządzi się swoimi prawami i tam zawodnicy przebywają najczęściej sami. Trening. To mieliśmy kilka takich pozytywnych jednostek. Na pewno Fabian Majcherski, nasz libero, wprowadzał też taką. Luźną.
Słuchajcie.
Znaczy jest to niewiarygodne, że ktoś rzeczywiście może mieć gorszy internet od ciebie, Jurku.
Wydawało... Nie, ja myślę, że tak. Nie ma co chyba już męczyć Michała. Słuchajcie, możemy tak, no przeprosić, że wiecie jak jest, no doba internetu, wszyscy tutaj na mnie psy zawsze wieszają, ale jak widzimy, no gdzieś no też wszyscy mieszkamy w takich miejscach, że czasami tego internetu po prostu nie ma i jest ciężko i myślę, że nie ma sensu, zaraz oczywiście podziękujemy Michałowi. Ten program inaczej miał wyglądać, a inaczej wyglądał, bo no przerodził się w taki odcinek mocno kabaretowy, przyznacie panowie, ale nie mogło być inaczej. Nie mogło być inaczej, bo ciężko normalną rozmowę, jak Michał słyszy co drugie słowo, a my też słyszymy co trzecie Michała, więc nie mogliśmy porozmawiać tak, jak chcieliśmy. Ale przynajmniej śmiesznie było w sobotę rano. Prawda, Kadziu? I ty znowu weźmiesz na konferencję, tak? Tak.
Dobra, to może już...
Czekaj, bo jest Michał. O, może w pionie lepiej będzie.
Tak, bardzo świetny pomysł, żebyście dokończyli ten program beze mnie, naprawdę. Bo trzeci raz się łączę i następnym razem proszę Jurka lepszy internet, bo...
Michał, ja Cię rozumiem, jeśli chodzi o sprawy internetu, wyobraź sobie, że ja Cię rozumiem. Ponieważ zawsze zbieram za to. Michał, umówmy się tak, zrobimy, jak już będzie można się zbliżać, to się zbliżymy całą czwórką do siebie na kilka centymetrów i zrobimy ten odcinek na żywo razem, jak Bóg przykazał, jak już powalczymy z tym i przewalczymy tego wirusa. Zgadzasz się?
Ja myślę, że to jest najlepszy pomysł i cieszę się z to, że teraz chciałem podkładać naszej rozmowy.
Ale nie zmienia to tego, że jesteś gigantem, którego wybrali cię widzowie Prawdy Siatki i my też wybraliśmy Michała Winiarskiego jako giganta. Michał, dzięki wielkie, tak jak mówię, inaczej chcieliśmy porozmawiać, no ale ta technika sprawiła, że przynajmniej było śmiesznie rano w sobotę. Pozdrów rodzinę, dzięki serdecznie Michał i trzymaj się.
Bardzo dziękuję za wybranie mnie gigantem. Jest to, jeszcze raz powtórzę, ogromna satysfakcja i chociaż to jest zabawa, na pewno cieszy jakby docenienie widzów. Bardzo miło było i troszeczkę się też pośmiać. No szkoda tego łącza faktycznie, ale jak się spotkamy w czwórkę na żywo, to będzie na pewno zdecydowanie lepiej. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Patrz, na koniec Michał odblokował internet. Już lepiej zaczęło działać. Dzięki Michał, dzięki serdeczne.
Słuchajcie, zrobimy po tym live jeszcze jedną sondę, kto jest gigantem internetu, Winiar czy Jurek?
Słuchajcie, tak, ja jestem zachwycony, ponieważ mój internet dzisiaj nie zawiódł, natomiast tak jak mówię, inaczej chcieliśmy porozmawiać. Kaziu, wracaj do treningów, to było fajne 40 minut w sobotni poranek. Fajne 40 minut w sobotni poranek.
Jerzy, ja nie wiem, jak dźwignę swoje sprawy finansowe przez wirusa. Z pewnością przyjdzie taki moment,
ja ci nie pomogę.
Pewnie przyjdzie taki moment, że będę musiał się wybrać do urzędu skarbowego, wiesz, VAT-ik, ZUS-ik, podatek dochodowy. Ja w tym pisemku zaznaczę, że nie wykonywałem przelewów, bo korzystałem z internetu Jurka Mieleckiego.
Ale odczep się już ode mnie, widzisz mnie ładnie wygląda, ładnie ubrałem się, ładnie ogoliłem się, ładnie wszystko widzisz.
Stary, jeszcze... ty poza kamerą całą rodzinę zatrudniłeś do tego, młody pod biurkiem siedział, kable łączył, Raszka z anteną stała, wy tego nie widzieliście, moi drodzy, ale to
trzyma te dwa kable.
Ale na koniec coś merytorycznego chciałbym, ponieważ draft się wyjaśnił, koreański. I tak wielkie gratulacje dla naszych zawodników, Bartosz Krzysiek i Michał Filip, którzy pojadą do Korei. Ale to jednak świat komentuje, że to są takie sensacyjne rozstrzygnięcia, bo w tym sezonie jednak był taki konkurs świadectw. No, tak to się przedstawiało. Nikt nie jechał do Korei prezentować swoich umiejętności. I naprawdę... super, że Polacy tam trafili. Ja jutro myślę, że jednego z nich zapytam, ale jak? No jak? Bo ich świadectwa na pewno były dobre, ale tam było parę cenzurek z czerwonym paskiem, jeśli chodzi o zawodników.
Ja jestem zaskoczony, ale przyznam się szczerze, że nie mogę się wypowiadać jako człowiek, powiedzmy, ze środowiska opiniotwórczego, bo sam nie grałem nigdy w Korei, nigdy nie współpracowałem z żadnym agentem, prawnikiem, który obsługiwał jakiekolwiek umowy takie prawne, sportowe z tą częścią świata. Ja jestem w ciężkim szoku, bo skoro dwukrotny mistrz świata nie dostaje angażu, a dostają zawodnicy, którzy mają problem ze znalezieniem klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej, no ja mam ogromny szacun i taką zazdrość, bo świetny kierunek, coś, co zostanie w ich głowach na całe życie. Księgowość raczej też się uśmiecha, patrząc na wartości tego kontraktu, więc będę trzymał mega kciuki, żeby tym dwóm zawodnikom się udało. Tak samo jak trzymałem kciuki za Patryka Strzeszka, który pojechał do Japonii w trakcie sezonu i dołączył do swojej drużyny. Ja zawsze taki jestem mocno zbudowany, jak słyszę, że Polacy dostają takie propozycje i tak się zastanawiam, co zrobi Konar, bo może ładnie mówić, agent opowiadać jeszcze lepiej, ale na dzisiaj nasz dwukrotny mistrz świata nie ma podpisanej umowy, więc troszkę jestem tym zaniepokojony, a za naszych czterech Polaków, jak powiedział Kuba Bednaruk, Bartka, Krzyśka,
Michała
i Filipa, no trzymam mega kciuki i strasznie gratuluję tym chłopakom, bo to może być niesamowita przygoda dla nich. A rynek azjatycki kolejny raz mnie zaskoczył.
Lepka, no bo to trochę tak, że to, tak jak ja bym w szkole jechał na trójach z chemii, a później olimpiadę wygrał i objechał tych, co mają całe szóstki.
No raczej został zaproszony na olimpiadę, Jerzy.
No zaproszony. No zaproszone, no ale ja myślę, że w głowach
internetu przy tym zdalnym nauczaniu to nie takie cuda się zdarzały.
No tak, no tak, tak. No to jaka jest twoja lepka ocena?
Super, mega. Będę im kibicował.
A dziękujemy bardzo. Myślałem, że tak chociaż jakieś zdanie złożone.
Ja nie rozumiem zasad tego draftu, on był skomplikowany dla mnie wcześniej, kiedy zapraszano tych wszystkich zawodników, odbywano z nimi kilka treningów,
Kadzano poskakać, pokazać jak atakuje się, to dla mnie było w ogóle absurdalne, że zawodników z poważnych lig zaprasza się do tego, żeby zaprezentowali swoje siatkarskie umiejętności nagle w ciągu kilku zajęć na miejscu w Korei, tak jakby Koreańczycy nie wierzyli, że w poważnej plus lidze Filip, Krzysiek czy Konarski robią to na odpowiednim poziomie, a teraz, kiedy tego nie było, tylko tak naprawdę, tak jak to nazwaliśmy, konkurs świadectw był przeprowadzany, to tym bardziej nie rozumiem, na jakich zasadach i wedle jakich podstaw byli wybierani ci zawodnicy, ale to jakby no, nie ma znaczenia w takim sensie, że okej, no tak rządzi się koreańska liga i tak sobie dobierają. Czasami też nie rozumiemy, na jakiej zasadzie Asekoresowie jest budowana i na jakiej zasadzie na przykład w drużynie jest nagle trzech rozgrywających. No tak bywa.
Co, Kadziu, już musisz kończyć? Dobrze, dziękujemy serdecznie. Kończymy w takim razie. Tak jak mówi, nie tak sobie wyobraziliśmy ten zmiana. Dobra, dziękujemy serdecznie. Łukasz Kadziewicz był z nami. Dzięki, Łukasz.
A kto wchodzi na moje miejsce?
Nie wiem, co.
Ja poprosiłem o zmianę.
A ja sam zostałem.
Aha, że ty przejmiesz. Ja też jestem za tym. Też jestem za tym. Czasami zawodowo jesteś strasznie upierdliwy i taki skrupulatny, co jest bardzo, Marcin, twoją dużą wartością. I odnoszę wrażenie, że te rzeczy związane z organizacją najwyższa pora przenieść na twoją część tego projektu. Bo Jerzy jest świetnym dziennikarzem, zawsze merytorycznie petarda. Człowiek, który jest w stanie opowiedzieć o wszystkim zawsze bez przygotowania. Niesamowita postać, taka osobowość telewizyjna z szerokim horyzontem sportowym, ale organizacyjnie, no powiem ci, ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda jego wyjście do sklepu rano, kiedy trzeba pójść do warzywniaka, do piekarni.
Ja wiem, jak wygląda. Jest tak, wychodzi z domu, o kurde, o czym zapomniałem, klucze. Wraca za minutę, o kurde, o czym zapomniałem, a maseczka, o kurde, o czym zapomniałem, a siatki.
Dobra. Kończymy. Dziękuję wam, panowie, bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przed weekendem budujące usłyszeć tak parę fajnych zdań. Michał Winiarski.
Czekamy na jutrzejszy live z naszym Koreańczykiem. Dziękuję.
Tak. Jutro ma być, jutro będzie live z Koreańczykiem. O właśnie, Kadziu. Może wpadniesz, też pogadasz.
O której?
18.
No, rewelacja, jestem.
Jesteś, ale ja będę organizował tę transmisję.
To spotkajmy się o 17.30. Dobrze. Spróbujmy raz się połączyć, wiesz.
Ale tu było wszystko dograne. No,
tak.
No,
to
przywiozę ci
internet.
9.59 dostałem maila z linkiem. Trzymajcie się. Jutro jak coś, to się widzimy. Dziękuję.
A dzięki wam. A dziękujemy, że byliście z nami. Hej, hej.
No może już reszta poza anteną, dobrze, bo nie będę przeklinał.
To się nie udało, Lepka. Ale dobra, kończymy. Dziękujemy.
Dzięki.